Wydarzenie miesiąca. Na 103,1 FM program historyczny. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
...75 lat temu, 14 lutego 1942 roku, powstała Armia Krajowa. I właśnie o Armii Krajowej chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć w ramach cyklu Wydarzenie Miesiąca. Początki polskiej konspiracji wojskowej w czasie II wojny światowej sięgają września 1939 roku. Praktycznie natychmiast, kiedy wojska niemieckie zajmowały kolejne polskie wsie i miasteczka, w dziesiątkach tysięcy miejsc w Polsce zaczęły powstawać spontanicznie organizacje spiskowe. Dla bardzo wielu Polaków było rzeczą oczywistą, że chociaż przegrywamy bitwę, to jednak wojnę prowadzimy dalej. Ta wojna musi zakończyć się naszym zwycięstwem. Spośród wielu organizacji konspiracyjnych powstałych we wrześniu 1939 roku najważniejszą była Służba Zwycięstwu Polski. Jej początki to 26 września 1939 roku. W obleganej przez Niemców Warszawie grupa oficerów, na czele której stał generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski, zwróciła się do kierującego obroną stolicy generała Juliusza Romla z prośbą o wydanie upoważnienia do organizacji konspiracji wojskowej. Tego samego dnia wylądował w Warszawie na porwanym podstępem w Rumunii polskim samolocie major Edmund Galinat, który przekazał rozkaz internowanego w Rumunii naczelnego wodza wojsk polskich, marszałka Edwarda Rdzia Śmigłego, aby zorganizować w kraju konspirację w celu walki z okupantem. Dzień później, 27 września, Rommel podpisał i wręczył generałowi Tokarzewskiemu dokument następującej treści. Dane mi przez naczelnego wodza w porozumieniu z rządem pełnomocnictwo dowodzenia w wojnie z najazdem na całym obszarze państwa przekazuję generałowi brygady Michałowi Tadeuszowi Tokarzewskiemu Karaszewiczowi zadanie prowadzenia dalszej walki o utrzymanie niepodległości całości granic. Na potrzeby tworzonej konspiracji dowódca obrony stolicy przekazał 500 000 złotych i waluty obce wartości 160 000 złotych. Tego samego dnia powołano do życia organizację o nazwie Służba Zwycięstwa Polski. Komendantem głównym został generał Tokarzewski. Jak zapisano w statucie, celem organizacji było podjęcie zdecydowanej i nieustępliwej walki z najeźdźcą na każdym polu jego działalności w Polsce. Służba Zwycięstwa Polski błyskawicznie zaczęła tworzyć swoją strukturę zarówno pod okupacją niemiecką, jak i sowiecką. Jednak premier polskiego rządu na emigracji Władysław Sikorski nie był zadowolony z kształtu organizacyjnego Służby Zwycięstwa Polski. Nie podobało mu się również to, że w organizacji tej dominowali oficerowie o poglądach sanacyjnych. Dlatego 13 listopada 1939 roku przekształcił Służbę Zwycięstwa Polski w Związek Walki Zbrojnej. Na czele nowej organizacji stanął generał Kazimierz Soskowski. Pod okupacją niemiecką na czele organizacji miał stanąć pułkownik, później generał Stefan Rowecki, natomiast Michał Karaszewicz-Tokarzewski miał kierować organizacją pod okupacją sowiecką, do czego nie doszło, ponieważ podczas próby przekraczania granicy został aresztowany. I właśnie Związek Walki Zbrojnej 14 lutego 1932 roku został przekształcony w Armię Krajową. To przekształcenie miało podkreślić rangę konspiracji w kraju. Miało wskazywać, że jest to integralna część polskich sił zbrojnych. Część tych sił zbrojnych działa, walczy w Europie Zachodniej, na innych kierunkach, frontach, część działa w kraju. Dowodzenie Związkiem Walki Zbrojnej z zagranicy przez generała Kazimierza Soskowskiego okazało się niewykonalne, dlatego już w 1940 roku faktyczne kierownictwo organizacji przejął Stefan Rowecki. On również był pierwszym komendantem głównym Armii Krajowej. Aresztowany został w czerwcu 1943 roku. Po jego aresztowaniu na czele Armii Krajowej stanął generał Tadeusz Bur-Komorowski. Dowodził Armią Krajową do Powstania Warszawskiego. Po kapitulacji powstańczej Warszawy poszedł do niemieckiej niewoli. Trzecim, ostatnim komendantem głównym Armii Krajowej został generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek. Związek Walki Zbrojnej, Służba Zwycięstwa Polski, wreszcie Armia Krajowa była zbrojnym ramieniem państwa podziemnego. W kulminacyjnym momencie, czyli latem 1934 roku, Armia Krajowa liczyła około 390 tysięcy żołnierzy. W pierwszych latach okupacji uważano, że ze względu na siłę wojsk niemieckich należy ograniczyć działalność zbrojną przeciwko niemieckiemu okupantowi. W miarę zbliżania się końca wojny działalność Armii Krajowej ulegała nasileniu. Ta działalność to m.in. bardzo intensywna i bardzo skuteczna działalność wywiadowcza. Dzięki tej działalności udało się zlokalizować bazy ubotów w całej Europie. Zlokalizowano wszystkie zakłady Focke-Wulfa. Rozlokowano i rozpracowano produkcję bomb latających V1 i rakiet V2. Dzięki temu możliwe było zbombardowanie fabryki w Peenemünde. Zlokalizowano nową fabrykę rakiet V2 w Bliźnie. Udało się wykraść rakietę V2, której najważniejsze części wysłano do Wielkiej Brytanii. Zdobyto plany niemieckiej operacji Cytadela. Przekazano je sojusznikom. Wspólnie z francuskim ruchem oporu zlokalizowano 162 wyrzutnie bomb latających V1 we Francji. Przekazano dowództwo sowieckiemu plany obrony Gdyni. Zdobyto plany niemieckiej grupy Środek. To tylko niektóre z osiągnięć wywiadu Armii Krajowej. Armia Krajowa to również ożywiona działalność dywersyjna. Do najsłynniejszych aktów dywersji żołnierzy Armii Krajowej należy zaliczyć akcję pod Arsenałem 26 marca 1933 roku. Brawurowo przeprowadzona akcja, w wyniku której uwolniono w środku Warszawy przewożonych więźniów. Armia Krajowa to również wykonywanie wyroków wydawanych przez państwo podziemne na niemieckich zbrodniarzach, na polskich kolaborantach. Najwyższej rangi funkcjonariuszem niemieckim zlikwidowanym z wyroku państwa podziemnego był generał SS Franz Kuczera, który w październiku 1933 roku objął stanowisko dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski. Ten wyjątkowy niemiecki zbrodniarz, aby złamać morale Polaków, zainicjował masowe egzekucje publiczne, w których zginęło około 4300 ludzi. Sąd państwa podziemnego skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 1 lutego 1934 roku. Zamach na Kuczerę był zamachem przeprowadzonym perfekcyjnie. Wilhelm Koppe, sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa, podczas posiedzenia tzw. rządu generalnej guberni 16 lutego 1934 roku, mówił z wyraźnym podziwem. Członkowie nacjonalistycznego ruchu oporu przygotowali ten zamach tak precyzyjnie, że można by go nazwać koronkową robotą. Teodora Żukowska wspominała. Gdy 1 lutego na biurkach dygnitarzy hitlerowskich rozdzwoniły się telefony donoszące o zamachu i śmierci Kuczery, po prostu nie chciano w to uwierzyć. Jak to? Więc nikt już nie był bezpieczny w Warszawie. Zamach na Kuczerę nie tylko pokazał niemieckim zbrodniarzom, że nie mogą czuć się bezpieczni, ale również zakończył ten niesłychany terror, który Franz Kuczera rozpętał na ulicach Warszawy. Armia Krajowa to również działalność partyzancka. W 1933 roku, tam gdzie były sprzyjające warunki do działań partyzanckich, w Górach Świętokrzyskich, w Białostockiem, w Karpatach, na Kresach Wschodnich, tam gdzie były bagna, obszary leśne czy obszary górzyste, powstawały polskie oddziały partyzanckie. Jednym z najbardziej znanych dowódców partyzanckich był Jan Piwnik, pseudonim Ponury, który dowodził partyzantkom Armii Krajowej w Kieleckiem. Potem został przeniesiony na ziemię nowogródzką, gdzie poległ w walce z Niemcami. Ale takim największym wyczynem Armii Krajowej przed Powstaniem Warszawskim była akcja Burza, nazwana przez polskiego historyka Tomasza Strzembosza polskim powstaniem strefowym. Skąd takie określenie? Ano dlatego, że akcja burza przebiegała na rozległym obszarze przedwojennych ziem polskich, ale w różnym terminie. Założenie bowiem było jakie? Gdy do danego obszaru zbliżają się wojska sowieckie, przed ich nadejściem oddziały Armii Krajowej atakowały Niemców, zajmowały miasta, miasteczka i czekały na nadejście wojsk sowieckich. W związku z tym przebieg akcji burza zaczął się już wiosną 1943 roku i trwał przez wiele miesięcy. Najpierw akcja burza ogarnęła Wołyń, potem Wileńszczyznę, ziemię lwowską, Lubelszczyznę, Białostockie. Trwało to przez wiele miesięcy. Na Wołyniu na przykład przez 3 miesiące istniała tak zwana Republika Zasmycka. Od 15 stycznia do 20 kwietnia 1934 roku. Wspomniany już historyk Tomasz Strzembosz tak pisał o tej Republice Partyzanckiej. Na obszarze niewiele mniejszym od niejednego powiatu była Polska. Nie rządziło tu ani gestapo, ani NKWD. Kwaterowało wojsko polskie, a nie niemieckie, węgierskie, rumuńskie czy włoskie. Nie własowcy na służbie niemieckiej, a jeżeli wojsko sowieckie, to grzeczne, bo śmiertelnie zagrożone i kontrolowane przez AK-owską dywizję. To Polakom służyły polskie młyny i piekarnie. To im oddawano plony ziemi. Sądziły polskie sądy polowe i porządku strzegła polska żandarmeria polowa. Odbywały się tutaj jawnie, we wsiach, msze polowe. Jawnie śpiewano polskie pieśni wojskowe, wieszano flagi, odbywano defilady. Dzięki akcji burza na wielu obszarach Polski, krócej czy dłużej, Polacy mogli poczuć się prawdziwie wolni. Nieraz było to potem wspomnienie na całe życie, bo przyszły wojska sowieckie, zaczęła się komunizacja i nieraz trzeba było czekać kilkadziesiąt lat, żeby doczekać wolnej Polski. Jednym z największych osiągnięć akcji burza była operacja Ostra Brama, kiedy to oddziały Armii Krajowej zaatakowały z zewnątrz i od wewnątrz garnizon niemiecki w Wilnie. Niemcy okazali się zbyt silni, ale nadeszły wojska sowieckie i wspólnym wysiłkiem zdobyto Wilno. Olbrzymia euforia polskiej ludności, olbrzymia radość, radość, która trwała niestety krótko. Tak na Wołyniu, jak i w Wilnie, jak i potem we Lwowie, jak potem w Lubelskim czy w Białostockim. Scenariusz był podobny. Póki były walki z Niemcami, współpraca z wojskami sowieckimi układała się bardzo dobrze. Wymieniano się informacjami, współpracowano. Ale kiedy Niemcy byli pokonani, kiedy front przesuwał się dalej na zachód, aresztowano, najczęściej podstępem dowódców Armii Krajowej, aresztowano przywódców państwa podziemnego, internowano polskich żołnierzy, a władze przejmowały struktury NKWD na owym obszarze. W akcji burza, jak się oblicza, uczestniczyło około 100 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. 100 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej brało udział w tej wielkiej operacji na rozległych terenach II Rzeczpospolitej. Ale jeszcze większym wyczynem, jeszcze większym heroicznym czynem Armii Krajowej było oczywiście Powstanie Warszawskie. Niespotykany w dziejach II wojny światowej wyczyn ruchu oporu, który nie da się porównać z żadnym innym wydarzeniem w całej okupowanej Europie. Zaczyna się wszystko od 1 sierpnia 1934 roku, kiedy to żołnierze Armii Krajowej w Warszawie rozpoczynają nierówny bój z niemieckim okupantem, bój, który będzie trwał 63 dni. Andrzej Braun wspominał początek powstania. Ekstaza wolności napełnia serca, przyspiesza oddech w płucach, zbiera w ulicach. To nic, że domy płoną, że szereg ludzi z tobołkami na plecach i w łachmanach ucieka z Woli, Czerniakowa, Górnego Powiśla. Wielkie, zapamiętałe odprążenie prostuje grzbiety. Można znieść wszystko, byle strącić z karków nieznośny ciężar, byle nareszcie być sobą. Władysław Siłanowicki zapamiętał. Warszawa była pijana wolnością. Ludzie, którzy nie przeżyli powstania, nie zrozumieją nigdy tego oddechu wolności, którym zachłysnęła się Warszawa 1 sierpnia 1934 roku i który wystarczył jej na dwa straszliwe miesiące walki, coraz bardziej beznadziejnej. W ciągu 2 miesięcy prowadził walkę lud warszawski, lud w pojęciu jak najbardziej szerokim, Zatarły się całkowicie różnice stanów i sfer społecznych. Profesor uniwersytetu walczył obok analfabety. Urzędnik, rzemieślnik, kupiec, robotnik stanowili tą samą walczącą Warszawę. Siostra Jadwiga Leduchowska, urszulanka, wspominała: w niedzielę wszyscy lżej ranni, personel szpitalny i całe wojsko kwadratu Mokotowskiego szło w ordynku do kaplicy sióstr Elżbietanek, gdzie ksiądz Zieja miał mszę świętą i kazanie. Ksiądz Zieja chodził w kombinezonie i berecie jak chłopcy, kopał rowy jak chłopcy, ale był od nich o głowę wyższy, chudy. I znowu było coś przyjmującego w widoku tej kaplicy wypełnionej szeregami młodych, widoku ich biało-czerwonych opasek, widoku tego jednomyślnego, szaleńczego zrywu. 13 sierpnia 1944 roku Andrzej Bobkowski w dalekim Paryżu zanotował: myślę o tych chłopcach i dziewczętach w Warszawie, o tych wspaniałych chłopcach, którzy chcą albo po prostu muszą umierać w słońcu. Dlaczego los skazuje nas zawsze na tyle bohaterstwa? We wszystkich komunikatach radiowych o Warszawie wyczuwa się skrępowanie. Za wiele bohaterstwa. Jesteśmy znowu sami z tym czymś, co tylko my potrafimy pojąć i zrozumieć. Armia Krajowa, niezwykła organizacja zbrojna okupowanej Europy, która prowadziła przez wiele miesięcy jakże skuteczną walkę z niemieckim okupantem, która była wzorem również dla Niemców, kiedy pod koniec II wojny światowej Niemcy, próbując stworzyć własną konspirację, mając świadomość tego, że przegrywają wojnę, wzorem w tych próbach była właśnie Armia Krajowa. Stycznia 1935 roku wojska sowieckie rozpoczęły ofensywę styczniową. 5 dni później zajęto ruiny Warszawy. Pobite wojska niemieckie w popłochu uciekały na zachód. Było jasne, że w ciągu najbliższych kilku tygodni niemieckie hordy zostaną ostatecznie wyparte z terytorium Polski. W tej sytuacji 19 stycznia 1935 roku generał Leopold Okulicki, komendant główny Armii Krajowej, zadecydował o jej rozwiązaniu. W ostatnich rozkazach skierowanych do żołnierzy Armii Krajowej pisał: żołnierze Sił Zbrojnych kraju, postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem, mimo stwarzanych pozorów wolności, oznacza to zamianę jednej okupacji na drugą, przeprowadzoną pod przykrywką tymczasowego rządu lubelskiego, bezwolnego narzędzia w rękach sowieckich. Żołnierze, od 1 września 1939 roku naród polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną sprawę, dla której warto żyć i umierać, o swą wolność i wolność człowieka w niepodległym państwie. Polska podług rosyjskiej recepty nie jest tą Polską, o którą bijemy się 6. rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiono ogrom męki i zniszczenia kraju. Żołnierze Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa polskiego i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z was musi być dla siebie dowódcą. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza święta sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Autor tego rozkazu zginął w sowieckim więzieniu w grudniu 1935 roku. Bardzo wielu żołnierzy, wiernych temu ostatniemu rozkazowi, podjęło walkę z nowym okupantem. Byli trzonem tzw. żołnierzy wyklętych. Ginęli w nierównej walce, ginęli z rąk komunistycznych zbrodniarzy. Bardzo wielu po II wojnie światowej wsadzono do więzień, wielu z nich zostało zamordowanych. Wielu przez cały okres komunistycznego zniewolenia walczyło o prawdziwie wolną i niepodległą Polskę. Jednym z najbardziej wstrząsających świadectw tragedii Armii Krajowej, tragedii polskiego czynu zbrojnego II wojny światowej jest wiersz polskiego emigracyjnego poety Kazimierza Wierzyńskiego. Pozwólcie Państwo, że to krótkie wspomnienie o Armii Krajowej zakończę właśnie tym wierszem, jaki napisał Kazimierz Wierzyński w 1945 roku w dalekim Londynie. Na rozwiązanie Armii Krajowej. Za dywizję wołyńską, nie kwiaty i wianki, szubienica w Lublinie, ojczyste majdanki. Za sygnał na północy, bój pod Nowogródkiem, długi urlop w więzieniu, długi ze skutkiem. Za bój o naszą Rossę, ostrą bramę, Wilno, sucha gałąź lub zsyłka na rozpacz bezsilną. Za dnie i noce śmierci, za lata udręki, taniec w kółko, raz w oczy, a drugi raz w szczęki. Za wsie spalone, bitwy, gdzie chłopska szła czelać, list gończy, tropicielski, dopaść i rozstrzelać. Za mosty wysadzone z ręki robotniczej, węszyć, gdzie kto się ukrył, psy spuścić ze smyczy. Za wyroki na katów, za celny strzał Krysta, jeden wyrok do tjurmy, dla wszystkich do czysta. Za Warszawę, Warszawę powstańcze zachcianki, specjalny oddział śledczy przyłożyć do ścianki. Zwinąć chorągiew z masztu, krepą jest zasnuta, za dywizję Rataja okrzei Trauguta. Pociąć sztandar w kawałki, rozdać wśród żołnierzy, na drogę niech go wezmą, na sercu niech leży.
Nasza miłość jest najdziwniejsza, bo przyszła do nas z grzechotem sam, bo nie wołana, a przyszła pierwsza, gdy ulicami szedł wielki bal. Szła z nami wszędzie, przez dni gorące, gdy trotuary spływały krwią. Przez dni szalone, gwieździste noce, była piosenka uśmiechem łzą. Moja mała dziewczynko zakał, przyznasz chyba, że to wielka była gra. Takie różne były końce naszych dróg. I nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł. Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna i bez trwogi, że dookoła płonął świat. Tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać. Moja mała dziewczynko saka. Tchnęła, tak jak umiała, kryła się z nami we wnękach bram, w ciasnych uliczkach, w mrocznych kanałach, bo już się wielka kończyła gra. kiedy się wszystko dla nas skończyło, kiedy ostatni zamilkł pęd. Na barykadzie została miłość razem z tym sercem i żalem mym. Moja mała dziewczynko z Akad, przyznasz chyba, że to wielka była gra i tak różne były końce naszych dróg. Przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł. Dziś na dworze szara jesień, u mnie jesień i ta trwoga chodzi dookoła, spłonął świat. Już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie, moja mała dziewczynko z Akad. Ciebie nic nie wróci, nie przyniesie, moja mała dziewczynko.